tematem dzisiejszej katechezy jest to, że Jezus jest Panem. Chyba jest to jedno z imion Jezusa, z nazw Jezusa, którego to imienia używamy, nazwy. Najczęściej ciągle modlitwy kończą się przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami. Zaczynam modlitwę. Słowo, które pojawia się bardzo często, a tak naprawdę w naszej dzisiejszej mowie potocznej, czy w ogóle w naszym posługiwaniu się językiem, poza tym kontekstem ono w tym znaczeniu w ogóle nie występuje. I dlatego trzeba sobie trochę pomyśleć, co ono dla mnie znaczy. Co powinno znaczyć, co znaczy i co powinno znaczyć to słowo i to imię. No bo Pan, no to co my używamy w stosunku do człowieka, do mężczyzny, którego nie znają, mówimy Pan. Pan Piotr, Pan Tadeusz, bo mówimy właśnie o poemacie Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz. Pan. Udajmy się teraz w takim razie nad Jezioro Galilejskie. Nad Jezioro Galilejskie o poranku, przy wschodzącym słońcu. W momencie, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał, ukazał się w poranek wielkanocny apostołom w Jerozolimie, ale potem zniknął. I oni udali się 100 kilometrów do Galilei, na północ od Jerozolimy, nad jezioro i no, Jezusa nie było. No więc poszli łowić ryby, bo trzeba było coś zjeść. Po prostu na śniadanie. I kiedy po nieudanym połowie już mieli wracać do brzegu, ktoś ukazał się na brzegu w odległości około 100 metrów. Oni byli na jeziorze, a ktoś pokazał się na brzegu. Powiedział im, zapytał się ich, czy nie mają czegoś do jedzenia. Dzieci, czy macie coś do jedzenia? Powiedzieli nie. Zarzućcie sieci po prawej stronie i wtedy wyciągnęli mnóstwo ryb. I wtedy jeden z uczniów, jeden z apostołów, Jan Ewangelista, Jan Apostoł, powiedział takie ważne zdanie. Patrząc w dal, powiedział, to jest Pan. To jest Pan. I właśnie chciałem zacząć dzisiaj od tej sytuacji, dlatego że to zdanie, ono jakby streszcza to, co to słowo znaczy. Bo jakbym mógł zacząć od takich katechizmowych prawd, do których też dojdę za chwilę, ale co to znaczy. Ale to nic nie da, jeśli my nie staniemy tak jak Jan. Popatrzymy na tego kogoś, ten ktoś nam się jawi w postaci ukrzyżowanego, rzeźby, w postaci słowa, które czytamy, które słuchamy, w postaci kogoś, kogo sobie wyobrażamy i o kim słyszymy. I to jest ktoś, kto na początku jest tak jak dla uczniów, ktoś nierozpoznany. One nie wiedzą, kto to jest. Oni, dopóki Jan tego nie powiedział, nawet w momencie, kiedy wyciągali te ryby po cudownym połowie, oni jeszcze nie wiedzieli, kto to jest. To jest strasznie dziwne, że Jezus po zmartwychwstaniu często nie był rozpoznawany przez swoich bliskich. Jakby nie był rozpoznawany po rysach twarzy od razu. Przez Marię Magdalenę nie był rozpoznany. Przez uczniów idących do Emaus nie był rozpoznany. Przez apostołów nie był rozpoznany na początku. Ciekawe, że Jezusa nie dało się rozpoznać tylko po tym, że po wyglądzie. Tylko można go było rozpoznać przez serce po zmartwychwstaniu. I my patrząc na te wszystkie znaki Jezusa, na tę rzeźbę, słuchając słowa, słuchając o Nim, też mamy pewien znak. I jesteśmy tak jak apostołowie po zmartwychwstaniu. I teraz Jan w pewnym momencie mówi, to jest Pan. Wyraziła się w tym przede wszystkim miłość. To nie było stwierdzenie człowieka, który po prostu kogoś rozpoznał. Wyraziła się w tym miłość. Zobaczenie kogoś, kogo się kocha. Ale jednocześnie kto jest wszystkim, kto jest całym życiem, kto jest sensem życia, bez którego życia nie ma, nie ma sensu życia. To jest Pan. I o tym, co było w sercu Jana, świadczy o tym, co świadczy to, co zrobił Piotr. Jan był takim trochę, nie wiem, może romantyk to za dużo powiedziane, ale takim człowiekiem bardzo kontemplatywnym, właśnie, który wiele duchowych rzeczy miał wgląd i on tak spokojnie powiedział, to jest Pan. Natomiast Piotr był raptusem takim, ale w sercu miał to samo w stosunku do Jezusa, co Jan, czyli miłość. I wskoczył wtedy do wody. Gdyby to było na lądzie, to by pobiegłby pędem do Jezusa, żeby być blisko Niego. Ale on wskoczył do wody, żeby do Niego dopłynąć, bo Jan powiedział, to jest Pan. Więc Pan, jeśli my wypowiadamy słowo Pan, ono nie może być słowem abstrakcyjnym, ono musi być opatrzone słowem czy zaimkiem mój Pan. Bez tego zaimka to nie ma sensu. To zdanie, to jest po prostu jakiś opis Pan, mój Pan. Kiedy Tomasz, apostoł, spotkał Jezusa po zmartwychwstaniu, a mówił do innych, ja nie wierzę w to, że On żyje, wy mi to mówicie, że On żyje, a ja nie wierzę. Kiedy Go zobaczył, Jezus mu powiedział, przyjdź tutaj i dotknij moich ran, to Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój. Więc słowo Pan, mój Pan, oznacza przede wszystkim miłość. Więc tam nie ma absolutnie czegoś takiego, co mogłoby świadczyć o tym, że ja jestem czyimś niewolnikiem, no bo Pan oznacza to, że ktoś rządzi, panuje, ma władzę, jest potężny. Ale to jest taki Pan, że jak ja mówię, mój Pan, to ja Go po prostu kocham, ja się chcę Mu oddać. On mnie nie zmusza do tego, żeby się Mu oddać. I nigdy nikogo nie zmusi. To jest jedna z cech panowania Jezusa. Nigdy nikogo nie zmusi do tego, żeby być Mu posłusznym, żeby Mu się oddać. Nigdy nikogo nie zmusi do tego. Więc ja bym chciał dzisiaj wam powiedzieć, w jaki sposób ci pierwsi chrześcijanie i apostołowie i inni odkrywali, co to znaczy Pan. Bardziej chciałbym to pokazać, niż powiedzieć, co to znaczy, że Jezus jest Panem. Bo tak katechizmowo oznacza to, że jest władcą, że panuje nad wszystkim, nad wszechświatem, nad kosmosem, nad ziemią. Wyrzuca złe duchy. Panuje nad naturą, może uciszyć burzę. Jest Panem wszystkiego, tak? No ale na nas nie robi to większego wrażenia, kiedy to słyszymy, więc zobaczmy, co się działo w sercach ludzi, kiedy przyjmowali Jezusa jako swojego Pana. Właśnie. Jezus przyszedł, żeby ustanowić tu na ziemi Królestwo Boga, gdzie On jest Królem. I to Królestwo nie zmieniło sytuacji społeczno-politycznej, w której żyli pierwsi chrześcijanie. Cesarz dalej był cesarzem, wojska rzymskie dalej zdobywały kolejne ziemie. Nic się właściwie nie zmieniło zewnętrznie. Ale zaczęli pojawiać się ludzie, którzy zaczęli twierdzić, że moim Panem nie jest cesarz. Moim Panem, nawet jeśli jestem niewolnikiem, nie jest mój Pan, czyli mój właściciel. Ci, którzy byli w wojsku, mówili, że moim Panem nie jest mój dowódca. Mówili to w środku, wewnętrznie. To nie byli rewolucjoniści, którzy chcieli zrobić rewolucję, rozsadzić ten system i pozabijać wszystkich i zbudować tutaj królestwo od nowa. Nie. To byli ludzie, którzy zaczynali być wolni. W świecie, którego sobie nie potrafimy wyobrazić, w świecie, gdzie nie było demokracji, nie było praw człowieka, nie było takiej wolności, jakiej my dzisiaj doświadczamy. Nie było czegoś takiego. Każdy komuś podlegał. Było niewolnictwo. Byli królowie, byli władcy absolutni, panowie życia i śmierci ludzi. Tam zaczęły żyć wspólnoty ludzi, którzy czuli się absolutnie wolni. Absolutnie wolni. Bo moim Panem jest wyłącznie Chrystus. On panuje nad wszystkim. I dlatego ja mogę żyć jako niewolnik, ja mogę żyć jako żołnierz, ja mogę żyć jako członek dworu królewskiego i mogę żyć na najniższych nizinach społecznych jako arystokrata, ale moim Panem jest Jezus. I ci ludzie byli inni. Byli posłuszni swoim ludzkim panom w tym wszystkim, co było zwykłe, dobre, co prowadziło normalnie do jakiegoś rozwoju, do rzeczy dobrych, tak. Byli posłuszni, ale była taka granica, za którą nie przechodzili, kiedy ten ich pan, ktokolwiek by nim był, chciałby ich zmusić do czegoś, co byłoby przeciwne panowaniu mojego Pana Jezusa Chrystusa. I znakiem tej ich wolności było to, że szli na śmierć, wyznając, że Jezus jest Panem i wiedząc, że wchodzą do Jego Królestwa. A więc to Królestwo jest, istnieje, nie widać Go, ale jednocześnie jest jedynym prawdziwym Królestwem, jedynym prawdziwym panowaniem, tak? I zobaczcie, gdyby ci pierwsi chrześcijanie uwierzyli w jakąś bajkę, to po prostu wszyscy by wyginęli jak dinozaury. Ktoś taki w społeczeństwie ówczesnym jest bezbronny, skazany na śmierć i wyginięcie. No bo przecież to wszystko, co go otacza, jest silniejsze i mocniejsze. A jednak po trzech wiekach nagle to cesarstwo i to panowanie stało się chrześcijańskie. Przyszły inne kłopoty dla chrześcijan, ale to już jest zupełnie inna opowieść. O tym nie będę teraz mówił. To królestwo, nawet w tym znaczeniu zewnętrznym, widać było, że jest tak potężne, że jest mocniejsze niż to cesarstwo, wielkie cesarstwo rzymskie, które wtedy istniało. Mój Pan, któremu jestem posłuszny, któremu chcę służyć z miłości i w pełni wolności. W wielu wspólnotach chrześcijańskich, w protestanckich, ale też w katolickich, jest taki obrzęd, taki akt uznania Chrystusa jako swojego własnego Pana, Zbawcy i Pana. Świadomy akt. Dla was, którzy przygotowujecie się do przyjęcia sakramentów, będzie to wyznanie wiary. Czy przy przyjmowaniu sakramentu chrztu i pozostałych, czy przy przyjmowaniu sakramentu bierzmowania, wyznanie wiary. Każde wyznanie wiary jest powiedzeniem: Jezus jest moim Panem. Wiem, że z Nim jestem bezpieczny, bezpieczna. Jemu chcę służyć, Jemu chcę być posłuszny, bo Go kocham. Kocham Go dlatego, bo On za mnie, mój Król, za mnie umarł. Mój Król za mnie umarł i ten znak nie oznacza klęski, ale oznacza zwycięstwo. Jezus jest Panem. Nie potrafię tego inaczej powiedzieć. Rozpoznaje się to sercem. Ale mogę wam powiedzieć i dać świadectwo, że Go kocham. Jakkolwiek to jest wielkie słowo, że Go kocham. I jakkolwiek się boję czegoś takiego powiedzieć, bo nie wiem, do czego jestem w ogóle zdolny w sytuacji ekstremalnej, chciałbym wam powiedzieć, że jest moim Panem i chciałbym za Niego oddać życie. I chciałbym, żebyście wy również dużo głębiej i bardziej doświadczyli niesamowitej radości i pragnienia oddania dla Niego życia. Amen.